Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus siedział w jego domu, w domu Lewiego, syna Alfeusza, przy stole wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie wśród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Pytają faryzeusze. W odpowiedzi słyszą: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Mówiliśmy, że tożsamość kapłańska, każda tożsamość kapłańska, ale w sposób szczególny jednak księdza diecezjalnego, jest być wśród ludzi, wśród wszystkich ludzi. Modlić się pośród ludzi. Wychodzić do ludzi. Bardzo fałszywie rozumiemy naszą posługę, kiedy nastawiamy się jedynie na tych, którzy przychodzą do nas. Jesteśmy posłani także do tych, którzy do nas nie przychodzą, którzy nas omijają, unikają. Jesteśmy posłani także do tych, którzy są do nas nastawieni wrogo. Jak wyjść do ludzi, którzy coraz częściej omijają Kościół? Statystyki są jednoznaczne, zmniejsza się ilość praktykujących. Także tutaj na Podkarpaciu. Kiedyś pytam mojego proboszcza w rodzinnych Ołpinach, jak ludzie chodzą do kościoła. On mówi: no 85%. Ale mówi, kiedy pada, to widać, że z tego brakuje 1/3, 1/2, kiedy pada. Kiedy pada. 30-40 lat temu, w okresie mojego dzieciństwa, krążyły takie historie, takie plotki, że gdzieś tam mieszka pod lasem jakiś człowiek, który nie chodzi do kościoła, prawda? I wszyscy się dziwili, jak to jest możliwe. Zmienia się struktura naszych parafii. Jesteśmy posłani także do tych, którzy nie przychodzą do nas. Jesteśmy posłani do tych, którzy źle się mają. Ale w sposób szczególny jesteśmy posłani do ludzi biednych, do ludzi ubogich. W najbardziej szerokim pojęciu stosunek do ubogich był zawsze jednym z najważniejszych kryteriów autentyczności świętości. To tutaj była mierzona jakość, głębia, autentyczność świętości. Po dziesiątkach lat spędzonych na kontemplacji Jezusa Eucharystycznego, Karol de Foucault powie, że dla niego najważniejszymi słowami z Ewangelii są te: coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Miłość do ubogich rodzi się z relacji do Jezusa. Jesteśmy obojętni na ubogich, kiedy jesteśmy obojętni na Jezusa. Jesteśmy obojętni na źle się mających, kiedy jesteśmy obojętni na serce Jezusa. To piękne świadectwo Karola de Foucault. Jak bardzo musisz kochać, Panie Jezu, człowieka, najdroższe serce Jezusa. Nie wystarczyło ci nosić w sobie wszystkich tych ludzi niewdzięcznych, podczas całego Twojego życia. Chciałoś być serce Jezusa otwarte na nich i dla nich zranione nawet po śmierci. Jezu, Ty na zawsze chciałeś nosić tę ranę jako znak Twojej miłości, znak wiecznego otwarcia się Twojego serca na wszystkich żyjących, znak Jego wiecznej gotowości na ich przyjęcie, wybaczenie im i miłości do nich. Zranione serce Jezusa, które staje się bramą dla ubogich. To właśnie jest tej kontemplacji zranionego serca Jezusa, które jest bramą dla ubogich, rodzą się inne słowa. Słowa, które są taką gorącą zachętą również dla nas. Bądźmy czuli jak Jezus. Kochajmy jak Jezus. Pocieszajmy jak Jezus. Tak jak On pociesza zasmuconych, a przede wszystkim tych, których sam Bóg postawił na naszej drodze i uczynił nas najbliższymi. Pocieszajmy również tych, którzy najbardziej tego potrzebują, którzy na skutek dotkliwego cierpienia bliscy są upadku. Człowiek w cierpieniu bliski jest upadku. To z cierpienia ludzie tracą rozum. To w cierpieniu człowiek dokonuje szaleństwa. I właśnie, żeby człowiek nie zgłupiał totalnie, żeby nie zniszczył siebie, nie umiejąc udźwignąć cierpienia, żeby nie zniszczył innych, przerzucając swoje cierpienie na nich, oni potrzebują współczucia, potrzebują uniesienia. Ludzie tracą rozum z bólu. I kiedy widzimy właśnie takie sytuacje, gdzie w sposób ewidentny mamy do czynienia z zachowaniami absurdalnymi, destrukcyjnymi, to trzeba wiedzieć sercem współczującym, trzeba widzieć, że za tym jest często nie zepsucie moralne najpierw. Owszem, ono przychodzi, ale później. Najpierw jest bezradność wobec cierpienia. Pocieszajmy jak Jezus. Pocieszajmy jak Jezus. Jego braci, którzy są naszymi braćmi, którzy są członkami Jezusowego ciała, o których On sam powiedział: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Bądźmy jak Jezus tymi, którzy podnoszą na duchu. Bądźmy kochającymi braćmi dla pogrążonych w smutku, dla wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy w szczególny sposób zostali nam powierzeni. Coście uczyni jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Zauważmy, jak refren. To są luźne notatki Karola de Foucault, które czyni przed Najświętszym Sakramentem, rozważając słowa Mario, Rabbuni. Te dwa słowa. Relacja do ubogich, do ludzi zranionych, rodzi się w tej intymnej relacji, jaka istniała między Marią a Jezusem. Ponieważ zechciał Jezus nazwać nas swoimi braćmi, bądźmy nimi naprawdę. Kochając Jezusa, towarzysząc Jezusowi, naśladując Jezusa i nieustannie kontemplując Jezusa, starając się być Mu zawsze miłymi, dzięki doskonałemu posłuszeństwu i służbie. Właśnie z relacji do Jezusa, z miłości do Jezusa w sposób spontaniczny zrodzi się miłość do tych osób, które w sercu Jezusa są najbliższe, do ubogich. Miłość do ubogich nie będzie nigdy rozwiązana instytucjonalnie. I instytucje są ważne. Caritas to bardzo zacna instytucja, która dużo dobrego robi, ale to jest instytucja, która nie zastąpi naszego serca. Zresztą ona sama wymaga wiele serca. Takie instytucje dobrze funkcjonują, kiedy tymi instytucjami kierują ludzie wielkich serc. I takie zasłanianie się, że dajemy na Caritas, jest wykręcaniem się sianem przed Jezusem. Tak to trzeba nazwać jasno. Bo nie chodzi o pieniądze, chodzi o serce. Chodzi o serce współczujące. Chodzi o serce dla ubogich. Jak wyjść do ubogich? To jest wielkie pytanie dla Kościoła, zwłaszcza dla Kościoła, który 50 prawie lat spędził pod komunizmem. To jest wielkie pytanie. Jeżeli chcemy zatrzymać falę odejść ludzi z Kościoła, kiedy chcemy zatrzymać to, myślę, że jedna z najważniejszych inicjatyw to zdobyć zaufanie przez relacje do ubogich. Zdobyć zaufanie przez relacje do ubogich, przez wyjście do ubogich. Nie dlatego, żeby się przypodobać wszystkim innym, tylko dlatego, żeby uwiarygodnić się najpierw w naszych własnych oczach. Odruch serca. Odruch serca, to się liczy. Nie planowanie z ołówkiem, ale odruch serca. Kiedy widzi się ubogiego na ulicy, kiedy uczestniczymy w pogrzebie. Niedawno oglądałem jeden program telewizyjny i kobieta opowiada, jak była potraktowana przez księdza przy pogrzebie. Tak słuchając z takim okiem, prawda, no, starszego już księdza, myślę, co ona chce. Właśnie, ona miała prosty żal, że przyszedł, nie przywitał się, odszedł, nie przywitał się. Przyszedł, nie przywitał się, nie złożył kondolencji. No, nie rodzina, powiemy nie rodzina, ale proboszcz, proboszcz. To jest proboszcz, to jest pasterz, to jest ojciec. Co ona chce? Ona chce nie pieniędzy, ona chce prostego ludzkiego współczucia. Prostego ludzkiego współczucia. Zbyt często nadużywamy chociażby takich sytuacji jak pogrzebu, gdzie chcemy coś uzyskać, nawrócić ludzi, sprawić, żeby z powrotem chodzili do kościoła. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Taka intencja, ja chcę cię zmienić, od razu jest odpychająca. Ja chcę być z tobą w twoim bólu, ja chcę być z tobą w twoim cierpieniu, bo Bóg jest teraz w twoim bólu. Bóg jest z tobą w twoim cierpieniu. I jeżeli chcesz przekroczyć to cierpienie, bądź z nim, przyjmij tego Boga, który jest w tym momencie. Kiedy człowiek w takim momencie doświadczy tego, wróci do Kościoła. Ale nie dlatego, że my go zaprosimy, że my go upomnimy, tylko wróci z potrzeby serca. Odruch serca. Odruch serca. Nie tylko planowanie z ołówkiem. Opowiadano mi o moim proboszczu, o którego tutaj wspomniałem, księdzu Janie Ślęzaku, kiedy chodził kiedyś po kolędzie. Opowiadał mi to jeden z ministrantów. Weszli do jakiegoś domu, to były lata, późne lata 50. W domu kilkoro dzieci, bieda aż piszczy. Pomodlili się i ta kobieta zaczyna się tłumaczyć, że nie ma nic, co dać księdzu po kolędzie. I wtedy ksiądz Ślęzak tak sięgnął do tej głębokiej kapłańskiej kieszeni, prawda, pełnej tamtejszych papierów i położył, tak, wziął garść, położył na stole, kup ta Hanka coś swoim dzieciom. Nie liczył, nie liczył, odruch. Nie jest ważne, ile tam było. Ten odruch się liczy. Właśnie odruch serca, odruch współczującego serca. My niezbyt uczciwie często oceniamy tych ludzi. Oceny są raniące. Nie sądźcie. Świat nie potrzebuje dzisiaj oceny, sądzenia. Świat potrzebuje dzisiaj miłosierdzia. I ci, którzy faktycznie są alkoholikami, zdepresjonowani, którzy nie pracują, nie dlatego, że nie ma pracy, bo nie chcą pracować, to są ludzie często chorzy. To są ludzie chorzy. Nieraz budzi się w nas taki gniew, kiedy te, nie wiem, kilka złotych, które gdzieś tam u żebrze wydaje na alkohol, ale to jest człowiek chory. To nie jest pytanie dawać pieniądze. To jest zupełnie inne pytanie. Nie sądźcie, nie sądźcie. Okażcie miłosierdzie. I nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego, idea miłosierdzia, tak bardzo droga Janowi Pawłowi II. To był też jego wielki pomnik narodowy dla nie tylko dla naszej ojczyzny, ale dla świata. To wielki pomnik dla świata. Beatyfikacja, kanonizacja siostry Faustyny, ustanowienie święta miłosierdzia, oddanie świata miłosierdziu Bożemu. Świat potrzebuje miłosierdzia. Świat potrzebuje miłosierdzia. Świat potrzebuje wielkiego miłosierdzia. I jeszcze jedna idea, jedna myśl teraz na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Prośmy o to, żebyśmy byli dobrymi kapłanami. Żebyśmy nie zawiedli zaufania Boga. Żebyśmy nie zawodzili zaufania ludzi. Tomasz Celano opowiada w swoim życiorysie świętego Franciszka z Asyżu takie wydarzenie, kiedy święty Franciszek szedł przez pole jednego wieśniaka i wieśniak, zauważywszy go, to nie był pewny, czy to jest święty Franciszek, czy nie, podszedł do niego i pyta się, czy to ty jesteś ten człowiek z Asyżu, którego wszyscy uważają za świętego? I święty Franciszek w swojej skromności mówi, tak, ja jestem Franciszkiem z Asyżu. I wtedy ten wieśniak, jak prorok, mówi do świętego Franciszka, uważaj, wszyscy mają cię za świętego. Uważaj, żebyś ich nie zawiódł. Uważaj, żebyś ich nie zawiódł. To napomnienie prostego wieśniaka jest ważne dla każdego z nas. Nie tylko zresztą dla księdza. Jest to równie ważne dla ojca rodziny, dla matki. Uważaj, żebyś nie zawiódł tego dziecka, żebyś go nie zranił. Uważaj, żebyś nie zawiódł zaufania. Jest rzeczą znamienną, że księża, którzy odchodzą z kapłaństwa, praktycznie nigdy nie mówią o tym aspekcie swojego powołania. Co to znaczy? Ludzie dla nich niewiele znaczyli. Ludzie niewiele znaczyli dla nich. Ważna była jakaś tam funkcja, to o czym wczoraj mówił Benedykt XVI, zrealizowanie siebie, pozycja społeczna ma sens życia, taki osobisty sens życia, ale ludzie się nie liczą. Odejście z kapłaństwa jest bardzo wielkim zranieniem ludzi, którzy znali tego człowieka. Rozmawiam kiedyś z 20-latkiem. Wikary odszedł z parafii i on się mnie pyta tak. Proszę ojca, czy jego obowiązuje teraz tajemnica spowiedzi? Bo ja się u niego spowiadałem. Wielkie zranienie przez to, że się zawodzi zaufanie. I to zaufanie Boga, zaufanie ludzi trzeba by sobie przypominać jako miejsce mobilizacji wewnętrznej. Ja klerykom mówię nieraz, rodzice myślą, twój ojciec, twoja matka myśli, że tu jesteś uczciwy, że ty się modlisz, że nie kręcisz. Oni tak myślą. Twój proboszcz tak myśli. Bądź tym, za kogo cię uważają. Bądź tym, do czego jesteś powołany. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby podtrzymywać w sobie taką zdrową, męską dumę. Nie pychę, ale dumę. Zdrowa, męska duma, która by nam podpowiadała jedno, żeby po sobie zostawiać dobre ślady w życiu. I w tym jest obecny Bóg. To jest wcielenie Syna Bożego. Bo jest rzeczą niemożliwą, żeby człowiek zostawiał dobre ślady, zajmując jakieś ważne stanowisko, mając jakąś ważną rolę bez Jezusa. Jest rzeczą niemożliwą, żebyśmy zostawiali po sobie dobre ludzkie ślady bez Jezusa. Prosta, męska ambicja, żeby po nas zostały dobre ślady. I to również ojcom, zwłaszcza ojcom, trzeba przypominać. Dobrze, zrobisz tyle tych pieniędzy, zbudujesz jeszcze jeden garaż, zbudujesz jeszcze jakiś tam jeden kurnik i co po tobie. Ale jak dzieci zapamiętają ciebie? Co zostanie w umysłach twoich dzieci? Ty zbudujesz jeszcze jeden garaż, a dzieci będą chodzić do psychoanalityków później, żeby się wyleczyć z tego, jak ty ich traktowałeś. I czasami, kiedy tak rozmawia się z ludźmi, którzy tak walczą, tu coś kręci, tam coś kręci, no ale chciałby być uczciwy. I wtedy to pytanie, właśnie co po mnie pozostanie. Kiedyś oglądałem taki film, bardzo znamienny film, było dwóch przyjaciół. Jeden z tych przyjaciół wdał się w kontakty z jakimiś służbami specjalnymi i zdradził swojego przyjaciela. Tego przyjaciela gdzieś tam zlikwidowali i rano goli się. Tak patrzy do lustra i w pewnym momencie pluje do lustra. Tak, kiedy człowiek zdradzi. Kiedy człowiek zdradzi siebie, kiedy człowiek zdradzi tych, których Bóg mu powierzył, to człowiek nie ma szacunku do siebie. Właśnie pomimo naszych słabości, pomimo naszych ułomności, jesteśmy w stanie być wierni. Dlaczego? Dlatego, że Jezus daje nam taką możliwość. Jezus nam daje taką łaskę. Na homilii wrócimy jeszcze na moment do testamentu Jana Pawła II. Jest tam piękne słowo. Śmierć pożyteczna. Śmierć pożyteczna. Wrócimy do tej idei, dlatego że ona jest ważna, ona jest, powiedziałbym, centralna w duchowości chrześcijańskiej. Wszystko może być pożyteczne. Wszystko może służyć naszemu zbliżeniu do Jezusa, naszej więzi z Jezusem. Wszystko, co jest w naszym życiu, może służyć większej miłości braci, zwłaszcza ubogich. Wszystko. Jeżeli śmierć może być pożyteczna, cóż jest gorszego od śmierci? Nie ma nic gorszego od śmierci. Papież modli się, żeby śmierć była pożyteczna, żeby jego śmierć była pożyteczna. Jak bardzo pożyteczna była śmierć papieża dla świata. Do tego wrócimy. Jak bardzo pożyteczna była śmierć papieża dla świata. Wszystko może być tak pożyteczne w naszym życiu, jak śmierć papieża, kiedy powierzymy nasze życie Jezusowi. Piłat skazuje Jezusa na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Stoisz, Panie, przed Piłatem w cierniowej koronie, zelżony i upokorzony. Nie było na co patrzeć, powie prorok Izajasz. Jak cichy baranek prowadzony na rzeź, przyjmujesz wyrok krzyża. Jest to kielich, który podaje ci twój ojciec. Wyrok Piłata kryje jednak osąd i wyrok, jaki mój grzech wydał na mnie samego. Karę, która miała spaść na mnie, ty sam przyjmujesz na siebie. Twoja męka jest chłostą zbawienną, poniesioną za mnie. Adoruję, Panie, Twoją boską miłość, która przez mękę i śmierć wyzwala mnie z niewoli mojego grzechu. Ona daje mi nadzieję życia pomimo moich upadków i słabości. Skoro dopuściłeś, aby moje grzechy Ciebie osądziły, nie mogą już osądzić i potępić mnie. W ten sposób zostaję uratowany od rozpaczy. Panie Jezu, niech kontemplacja Twojej męki będzie dla mnie źródłem odwagi i siły w zmaganiu się z każdym przejawem mojej słabości. Daj mi hojne serce wobec braci, bym i ja, naśladując Ciebie, przyjmował na siebie i przebaczał im wszystkie doznane od nich krzywdy. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż. Poncjusz Piłat skazał Cię na śmierć przez ukrzyżowanie. Włożono na Twoje ramiona ciężki krzyż i przymuszono, byś niósł go na miejsce kaźni. Ty przyjąłeś go z miłością. Od tej chwili krzyż, który był dotąd tylko szubienicą, miejscem przeklętym, stanie się znakiem zbawienia. To miłość Twoja do Ojca oraz do nas grzeszników uczyniła ze znaku przekleństwa znak błogosławieństwa. Adoruję, Panie, Twój krzyż jako znak mojego ocalenia i mojej nadziei. Niech wszystkie gesty krzyża, które wykonuję codziennie, przypominają mi o Twojej miłości do Ojca. Niech przypominają mi o miłości Ojca do mnie, grzesznika. Niech Twój krzyż będzie dla mnie symbolem przebaczenia, źródłem mocy i odwagi, gdy życie będzie wkładać na moje wątłe ramiona moje krzyże. Daj mi łaskę zaufania do Twojego krzyża. Spraw, abym nie ulegał złudzeniu, które podsuwa mi świat, iż mogę żyć szczęśliwie, odrzucając krzyże, które na mnie dopuszczasz. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie. Krzyż, który włożono na Twoje ramiona, był ciężki. Z wyczerpania potykasz się co chwilę i w końcu upadasz pod Jego ciężarem. Ogarnia Cię fizyczna niemoc. Niemoc ciała staje się silniejsza od siły ludzkiej woli. Twój duch jest wprawdzie ochoczy, ale Twoje ciało jest niemocne. Nie korzystasz z boskiej wszechmocy, by zwyciężyć ludzką niemoc. Upadając pod krzyżem, stajesz się podobnym całkowicie do mnie, który upadam pod brzemieniem moich ciężarów, ludzkich krzywd, codziennych dolegliwości, choroby, konfliktów, kryzysów, słabości i grzechów. I choć Twoje upadki nie były naznaczone Twoją winą, jak moje bywają naznaczone moją winą, to jednak przeżywałeś je równie dotkliwie i boleśnie, jak ja je przeżywam. Adoruję, Panie, Twój pierwszy upadek pod krzyżem. Dziękuję Ci za Twoją ludzką niemoc, na którą godzisz się w Twojej boskiej pokorze. Dziękuję także za Twój ludzki wysiłek, by dalej nieść Twój krzyż na Golgotę. Niech Twój upadek pokrzepia mnie i dodaje mi odwagi i siły w chwilach mojej niemocy. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie. Twoja matka towarzyszy Ci w Twojej drodze na Golgotę. Kroczy wiernie Twoimi śladami. Pragnie być blisko Ciebie. Jest Twoją najlepszą uczennicą. Ona, Twoja matka, jest zawsze blisko Ciebie. Wielka miłość i współczucie dodaje jej mocy. Przedziera się przez tłum kordon żołnierzy. Oni ulitowali się nad nią i dopuścili ją do Ciebie. Twoja matka, Panie, nie tylko pragnie Ciebie pocieszać, ale ona sama szuka także pocieszenia u Ciebie. Ona bowiem, jak Ty, doświadcza granic w dźwiganiu swojego macierzyńskiego krzyża. Twoje cierpienie dotyka ją tak, że miecz boleści przeszywa całkowicie jej serce. Panie Jezu, postaw Twoją matkę na mojej drodze krzyża. Niech będzie przy mnie w chwilach trudnych. Niech mnie pociesza i ożywia moją słabą wiarę w chwilach smutku i wewnętrznego zniechęcenia, kiedy wpatrzony we własne cierpienie i słabości zapomnę chwilowo o Twojej mocy. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie.
Przez
swój upadek pod krzyżem, Panie, wzbudził u żołnierzy obawy, czy będą w stanie doprowadzić Cię na miejsce kaźni. Abyś mógł zostać ukrzyżowany, przymusili przypadkowego człowieka, niejakiego Szymona z Cyreny, aby niósł Twój krzyż. Ty, Panie, w swojej boskiej pokorze przyjmujesz tę wymuszoną pomoc jako wielki dar. Dzięki niej będziesz mógł do końca wypełnić wolę swojego Ojca. Dziękuję Ci, Panie, że dopuściłeś Szymona do dźwigania Twojego krzyża razem z Tobą. W ten sposób uczysz mnie otwartości na przyjmowanie i udzielanie pomocy moich bliźnich. Nosząc bowiem brzemiona jedni drugich, wypełniamy, Panie, Twoje prawo, prawo miłości. Ono każe nam nosić wzajemnie nasze krzyże. Daj mi, Panie Jezu, zrozumienie, że jest dla mnie zawsze wielką łaską, kiedy prosisz mnie, abym dźwigał z innymi ich codzienne krzyże. One są również Twoje. Na Drodze Krzyżowej tradycja wspomina Weronikę, która kierowana współczuciem ociera chustą Twoje najświętsze oblicze. Na chuście odbiła się Twoja twarz, ale Twoje boskie oblicze na Drodze Krzyżowej nie promieniuje, jak promieniowało oblicze Mojżesza. Wręcz przeciwnie. Twoja twarz na chuście Weroniki jest raczej odrażająca. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Jest to twarz najbardziej udręczonego człowieka na ziemi. Dźwigałeś przecież udręki wszystkich ludzi. Twoje święte oblicze nosi na sobie znamię wszystkich ludzkich ran i grzechów, całą ludzką niewierność, strach, gniew, zmysłowość i pychę. One to zeszpeciły Twoje święte oblicze. Uczyniły twarz Twoją niepodobną do ludzi, tak, że nie chcieli patrzeć na nie. Daj mi, Panie Jezu, odwagę kontemplacji Twojego świętego oblicza. Spraw, abym dostrzegł w nim także moje grzechy, które je zeszpeciły, ale także Twoje bezgraniczne zaufanie Ojcu. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie. Wyczerpany do granic ludzkich możliwości upadasz ponownie. Twoja ludzka słabość jest silniejsza od woli dźwigania krzyża. Krzyż przygniata Cię ponownie do ziemi, odnawia zeschłe rany, które broczą krwią. Ponaglany w sposób gwałtowny dźwigasz się i idziesz dalej. Powierzam Ci, Panie Jezu, całą moją drogę życia, naznaczoną nie tylko słabością i grzechem, ale także Twoją mocą. Twoja łaska jest zawsze silniejsza od mojej słabości. Chroń mnie, Panie, przed duchem kłamstwa i nieprawdy, który każe mi w chwilach słabości, cierpienia usprawiedliwiać siebie, a oskarżać innych. Grzech, którego przestałbym się wstydzić, spowodowałby otępienie mojego serca. Ogarnij całe moje życie swoim nieskończonym współczuciem. Niech Twój drugi upadek i Twoja ludzka słabość na Twojej drodze krzyżowej pomaga mi uznać moje słabości i głębie mojego grzechu. Twoje zaś dźwiganie krzyża niech stanie się źródłem mocy i odwagi do nieustannego powstawania ze słabości. Stacja ósma. Jezus napomina płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Ich współczucie było jednak powierzchownym lamentowaniem kobiet wrażliwych na cudze cierpienie. Wzrusza je okrucieństwo sytuacji, w której się znalazłeś, poranione ciało, poniżenie, upadki pod krzyżem. Ich płacz jest jednak tylko sentymentalnym wzruszeniem. Miast pomagać im w szukaniu prawdy raczej je zamyka. Ogranicza ich spojrzenie na siebie, na ich rodziny. Nie dostrzegają, że to one same, ich dzieci, znajdują się w trudnej sytuacji, w sytuacji wymagającej pomocy. I chociaż Twoje spotkanie z niewiastami określamy jako pocieszenie, to jednak słowa, jakie wypowiadasz do nich, są napomnieniem. Przepraszam Cię, Panie Jezu, za wszystkie puste rozmyślania nad cudzym nieszczęściem, za bieganie za sensacjami, które odwodzą mnie od zajmowania się własnymi sprawami. Daj mi, Panie Jezu, siłę i odwagę przyjmować odpowiedzialność za moje własne życie i za życie tych, których mnie powierzasz. Daj, abym nie uciekał od trudów i wymagań codziennego życia. Pokaż mi, co jest moim prawdziwym nieszczęściem, co zagraża mojemu prawdziwemu szczęściu. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Upadasz, Panie, po raz trzeci w drodze na Golgotę. Wycieńczone ciało odmawia Ci posłuszeństwa. Krzyż przygniata Cię ponownie. Adoruję Cię, Panie, upadającego wielokrotnie pod krzyżem i dźwigającego się ponownie. W ten sposób uczysz mnie prawdy, że idę przez życie, dźwigając się nieustannie z moich codziennych słabości. Daj mi, Panie Jezu, odwagę powstawania po każdym upadku. Nie pozwól mi trwać w zniechęceniu. Daj mi zrozumienie prawdy, że zaufanie Tobie w chwili słabości jest ważniejsze od samej mojej słabości. Dziękuję Ci za Twoją wierną miłość. To ona mnie dźwiga. To dzięki niej mogę nieustannie cieszyć się ciągle na nowo Twoją łaską. Twoje miłosierdzie nie liczy moich upadków, ale liczy moje wysiłki kroczenia za Tobą. Dziękuję Ci, że chronisz mnie od grzechu rozpaczy. Rozpaczy, która płynie z niewiary, rozpaczy, która płynie z pychy. Że chronisz mnie od grzechu upartego trwania w słabości. Dziękuję Ci, że chronisz mnie od buntu przeciwko Tobie. Stacja 10. Jezus zostaje obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Na Golgocie zdzierają z Ciebie suknię i rzucają o nią los. Zostajesz w ten sposób poniżony i upokorzony. Obnażenie z szat to także ponowne otwarcie Twoich wszystkich ran, jakie zadano Ci na całym ciele w czasie męki. I choć dla człowieka po grzechu nagość jest znakiem hańby, to jednak Twoje obnażenie na Golgocie, który jesteś barankiem bez skazy, przywołuje pierwotną nagość Edenu. Twoje pohańbienie bierze na siebie wszystkie doświadczenia zawstydzenia i upokorzenia, jakich doświadczyli wszyscy ludzie po grzechu Adama. Niech obnażenie z szat przywraca ludziom poczucie wartości, godności, szacunku do siebie. Niech Twoja miłość okryje każde ludzkie pohańbienie, każde ludzkie upokorzenie. Niech Twoje obnażenie z szat przywraca ludziom pierwotną niewinność i leczy ich z poniżenia wywołanego grzechem własnym i cudzym. Przywołuję, Panie, w tej drodze krzyżowej wszystkie moje słowa i czyny, z powodu których moi bliźni mogli czuć się w jakiejkolwiek formie upokorzeni. Mój brak delikatności, uszanowanie dla człowieka, moją nieżyczliwość, pośpiech, wszystko, co mogło w sposób najmniejszy poniżyć moich bliźnich. Niech tajemnica Twojego poniżenia naprawi wszystkie moje słowa i czyny, które w jakiejkolwiek formie poniżyły moich braci, moje siostry. Stacja 11. Jezus zostaje przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Następuje ostatni akt dramatu Twojej męki. Kaci przybijają Twoje ręce i nogi do krzyża, a następnie podnoszą krzyż, na którym zawisłeś między niebem i ziemią. Od tej chwili wszyscy Twoi wyznawcy będą Cię adorowali jako Pana ukrzyżowanego. Klękam przed Tobą jako ukrzyżowanym i oddaję Ci chwałę jako Synowi Bożemu i człowiekowi. Dziękuję Ci, że poniosłeś na krzyż wszystkie moje słabości, udręki i grzechy, aby ofiarować je Ojcu. Dziękuję, że jesteś moim umocnieniem i pocieszeniem w chwilach cierpienia, odrzucenia i opuszczenia. Powierzam Ci wszystkie udręki mojego ciała. Przebacz mi, że znoszę je z niecierpliwością i szemraniem, bez pytania o Twoją wolę. Wejrzyj, Jezusie ukrzyżowany, na ludzi, którzy całymi latami znoszą cierpienia ciała. Daj im odwagę, by łączyli swoje cierpienia z Twoimi na krzyżu. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Wiedząc o zbliżającej się śmierci, nie przyjmujesz, Panie, żółci zmieszanej z octem, która mogłaby choćby w minimalny sposób pozbawić Cię pełnej świadomości. Pragniesz do końca wypełnić powierzoną Ci przez Ojca misję. W pełnej wolności powierzasz siebie Ojcu. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławię Twoją śmierć. Oddaję Ci chwałę i wielbię Ciebie za to, że żyjesz i umierasz jak każdy człowiek. I choć śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła i przez moje grzechy, to jednak Ty, choć niepokalany, poddałeś się doczesnemu prawu śmierci, bym i ja miał prawo do życia wiecznego. Kontemplując Twoje umieranie na krzyżu, modlę się za wszystkich ludzi, którzy umierają na ziemi. Dziękuję Ci, Panie, za każdą piękną śmierć, w której ludzie powierzają się Tobie z zaufaniem. Modlę się także za tych, którzy buntują się z powodu śmierci swoich bliskich, oskarżając Ciebie o brak miłości. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niech, Panie, Twoja śmierć będzie dla wszystkich wzorem przyjmowania śmierci bliskich i własnej. I choć nie znam chwili mojej śmierci, już teraz powierzam Tobie moją śmierć. Chciałbym, Panie, oddać Ci chwałę moją śmiercią. Cóż bowiem znaczyłaby chwała, jaką pragnę oddać Ci za ziemskiego życia, gdybym w chwili śmierci, idąc na spotkanie z Tobą twarzą w twarz, miał się okazać człowiekiem lękliwym, by miast Ciebie wielbić, obrażałbym małodusznością i brakiem zaufania. Stacja 13. Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie. Po zdjęciu z krzyża Twoje martwe ciało, Panie, spoczywa w ramionach Twojej Matki. Ona, trzymając je, powraca pamięcią i sercem do chwili zwiastowania, kiedy to anioł Pański oznajmił jej, że z woli Boga ma stać się Twoją rodzicielką. Ta, która Cię urodziła, karmiła, wychowała i towarzyszyła Ci całe Twoje życie, teraz trzyma Twoje martwe ciało w swoich ramionach. Dziewiczy sposób poczęcia Twojego ciała w jej łonie jest jednak dla niej najpewniejszym znakiem wiary w Twoje rychłe zmartwychwstanie. Patrząc na Twoje martwe ciało, doznaje nie tylko bezgranicznego bólu matki, ale także bezgranicznego pocieszenia. Kiedy ciemności wiary ogarnęły całą ziemię, ona jedna wierzy w Twoje bliskie już powstanie z martwych. W niej jednej nie zgasła nigdy wiara, że jesteś Synem Bożym, Mesjaszem, Panem życia i śmierci. Maryjo, trzymająca martwe ciało Syna, módl się za mnie w chwilach zwątpienia, ciemności i mroków duszy, bym zachował, jak Ty, wiarę, że Jezus jest moim Panem, teraz i w godzinie mojej śmierci. Stacja 14. Złożenie do grobu. Przyszedł Józef z Arymatei i śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat kazał przywołać setnika i pytał go, czy dawno już umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który był wykuty w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. Twój grób, Panie Jezu, był schronieniem dla Twojego martwego ciała na niespełna 3 dni. Wszystkie groby świata są świadectwem śmierci. W nich spoczywają bowiem na wieki doczesne ludzkie szczątki. Tylko Twój grób, jako jedyny w historii ludzkości, jest znakiem życia. On bowiem jedyny był świadkiem zmartwychwstania. Panie Jezu, wielbię Ciebie jako zmartwychwstałego Pana, który pokonał ostatecznie grzech, śmierć i szatana. Niech radość zmartwychwstania przenika mnie i staje się dla mnie zapowiedzią mojego zwycięstwa nad moim grzechem i nad moim lękiem przed śmiercią. Dziękuję Ci, że swoim zmartwychwstaniem dajesz mi obietnicę prawdziwej radości doczesnej i dajesz mi także nadzieję na spotkanie z Tobą i Twoją Matką w życiu wiecznym.